sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca audycja w sportowym rytmie. Zapraszamy na drugą część spotkania z muzyką i sportem w następującym zestawieniu. Audycję realizuje Rafał Polacki, a pracują przed mikrofonami
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Zaobserwujemy Państwu m.in. dwie rozmowy ze znakomitymi sportsmenkami. Będziemy mówić o światowym tenisie z poznanianką Magdą Linet. Będzie także o bieganiu przez 24 godziny bez przerwy z mistrzynią świata, Polką Patrycją Bereznowską. Podsumujemy sezon Królowej Sportu 2017. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Powrócimy do tematu idei powstania nowoczesnej, dużej hali widowiskowo-sportowej w stolicy Wielkopolski. Zajrzymy do poznańskiej areny na wielki ogólnopolski turniej niepodległości w mini siatkówce. Będzie także o aikido i innych sportach walki. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje sportowej niedzieli 5 listopada w skrócie.
Brud Termalika Nieciecza wygrał z Piastem Gliwice 2-1. Zagłębie Lubin przegrało z Krakowią 1-2 w dzisiejszych meczach 15. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Od 18. Pogoń Szczecin gra z Legią Warszawa. Na początku drugiej połowy Legia prowadzi 1-0. Poznański Legiusz w sobotę przegrał w Zabrzu z Górnikiem 1-3. Jutro w Warszawie rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Urugwajem w Warszawie i Meksykiem w Gdańsku. Przypomnę, że w gronie powołanych jest skrzydłowy kolejorza Maciej Makuszewski. Joanna Jędrzejczyk nie obroniła mistrzowskiego pasa MMA w kategorii słomkowej. Polka podczas gali UFC w Nowym Jorku przegrała przez nokaut z Amerykanką Rose Namajunas. Jerzy Janowicz przegrał w niemieckim Meckenthal z reprezentantem gospodarzy Maksymilianem Martererem 6-7, 6-3 i 3-6 w finale tenisowego Challengera ATP. Mecz trwał godzinę i 58 minut. Z kolei Hubert Hurkacz przegrał z Mołdawianinem Radu Albotem 6-7, 7-6 i 4-6 w finale tenisowego Challengera w Shenzhen. Polak rywalizację w Chinach rozpoczął od kwalifikacji, a przypomnę, że Albot w 2016 roku wygrał turniej Poznań Open. Polskie florecistki Julia Chrzanowska, Hanna Łyczbińska, Martyna Senoracka i Julia Walczyk zajęły 10 miejsce w drużynowym turnieju podczas zawodów Pucharu Świata w Saint-Maur we Francji. Wszystkie wymienione reprezentują AZS UAM Poznań. O 18 w Pile rozpoczął się mecz siatkarek Enei PTPS-u z mistrzyniami Polski Chemikiem Police. Po dwóch setach Pilanki remisują 1-1. Koszykarze BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski pokonali we własnej hali Motor Lublin 81-63 w meczu 6 kolejki męskiej ekstraklasy. Z kolei koszykarki Enei AZS-u Poznań przegrały we Wrocławiu ze Ślęzą 57-68 w swoim kolejnym meczu Basket Ligi Kobiet. Czy zakończył się już mecz Ostrowi Ostrów Wielkopolski, która na wyjeździe grała z Energą Toruń?
Przed momentem to spotkanie zakończone. Mimo dzielnej postawy ostrowianki przegrały ten mecz 56-62. Zakończyły się także mecze pierwszej ligi żeńskiej koszykówki. Karkonosze Jelenia Góra przegrały z Pomalajczarnią MKS-em Poznań 42-85. Lider Swarzędzy uległ we własnej hali Chrobremu Głuchołazy 47-61. Zakończony także jeden z meczów drugiej ligi męskiej koszykówki. Sokół Międzychód wygrał na wyjeździe we Władysławowie z tamtejszą ekipą SMS-u PZ Kosz 83-72.
8 minut po godzinie 19 po piosence mówić będziemy m.in. o tenisie.
Antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. 11 minut po godzinie 19. Zgodnie z zapowiedzią teraz przez kilka najbliższych minut będzie o tenisie i to o kobiecym tenisie. Troszkę spadła nam w sezonie 2017, jeśli chodzi o ranking WTA Agnieszka Radwańska. Za to stabilizuje w okolicach 70. miejsca listy światowej swoją pozycję Magdalena Linet, bo takiego imienia używa. I to jest zawodniczka poznańskiego AZT. Dawid, ostatnio miałeś okazję spotkać się z tą urokliwą tenisistką.
Tak jest, bo tenisistki swój sezon już zakończyły. Magda miała kilka dni na to, żeby wypocząć. Ponoć spędzała wakacje na Seszelach, także ciekawy wypad, ale ostatnio zawitała także do Poznania, żeby między innymi przedłużyć umowę z poznańskim AZS-em, ale nie tylko. Zresztą posłuchajmy tej rozmowy. Magda opowiada między innymi o minionym sezonie.
No wiadomo, zawsze jest ochota na więcej, prawda? Aczkolwiek jestem bardzo zadowolona, ponieważ kończę sezon najwyżej. Mam zapewnione turnieje Wielkiego Szlema, mam zapewnione tak naprawdę turnieje główne, takich większych turniejów, mam nadzieję. Wiadomo, to jeszcze nie jest pewne, ale gdzieś jestem tutaj bliżej. Także fajna karta na nowy rok, że mogę sobie spokojnie ustalić plan i wiem już mniej więcej, gdzie pojadę i jak ten mój początek roku przynajmniej będzie wyglądać.
Poniekąd był też trochę to sezon przełomowy, bo miałaś sporo okazji do tego, żeby rywalizować gdzieś z tymi zawodniczkami z tego topu szeroko pojętego.
Tak, oczywiście. No, te mecze naprawdę dużo dają. Później, kiedy wychodzi się na te mniejsze mecze, to właściwie wszystko wydaje się takie prostsze i gdzieś te punkty jednak troszkę łatwiej przychodzą. Aczkolwiek też to jest fajne doświadczenie samej dla mnie, że jednak potrafię sobie powiedzieć. Teraz mówię, no już nie jestem aż tak daleko i wiem tak naprawdę w jakimś kierunku. Dzięki tym meczom widzę jednak, co też trochę mi brakuje. Jednak czasami z tymi dziewczynami niżej notowanymi można sobie gdzieś tutaj pozwolić na jakąś skazę, z tymi wyżej już nie i tak naprawdę widać, gdzie tutaj są jakieś dziury, które trzeba załatać.
A to faktycznie jest tak, że kiedy wychodzi się na Arthur Ashe Stadium, czy na innych dużych stadionach, na których grałaś przeciwko Szarapowej, przeciwko Muguruzie, to szczególnie w tych pierwszych wymianach jest trochę strachu, jest tak, że ręka zaczyna drżeć?
Myślę, że sam początek, sama rozgrzewka jest kluczowa, bo tak naprawdę to pierwsze takie wyjście, gdzie ludzie oklaskują, już ma się takie poczucie, co będzie się działo, to jest tak naprawdę takie najbardziej trochę stresujące, aczkolwiek później już jest troszkę łatwiej. Czasami faktycznie, jeżeli zagra się jakieś takie zagranie naprawdę bardzo słabe, to człowiek tak sobie powiem się, kurczę, jednak dużo ludzi to ogląda, ale ważne jest, żeby jednak móc skupić się później na następnej piłce i o tym jak najszybciej zapomnieć.
Turniej, który najlepiej zapamiętasz, Kuala Lumpur, gdzie doszłaś do półfinału, czy może jeszcze jakiś inny?
Myślę, że sam French Open najlepiej zapamiętam, mimo wszystko to był największy turniej, gdzie doszłam tak dalej. I to jednak zapadnie mi zawsze w pamięć najbardziej, ponieważ Wielkie Szlemy oglądam od kiedy jestem bardzo mała i tak naprawdę marzy się zawsze o wygraniu tych Wielkich Szlemów, także one naprawdę najbardziej zapadają w pamięć.
A pozostałe trzy wielkie tury, to jest trochę jednak niedosyt?
Najbardziej żal tak naprawdę Australii, ponieważ tam miałam najlepsze losowanie i tam miałam największą szansę. Na samym Bledonie trzeba przyznać, że Brytania zagrała bardzo dobrze. Grałam jakoś źle, ale gdzieś ten mecz tutaj był blisko. Też nie mogę sobie powiedzieć, że tutaj tak faktycznie to ja źle zagrałam. Bardziej żal tej Australii na US Open, wiadomo, było bardzo trudne losowanie i na to niestety nie mam do końca wpływu. Starałam się jak mogłam, wyszło, niestety jak wyszło.
A tak się zastanawiam, bo mecz z Muguruzą odbił się szerokim echem, bo tam naprawdę postawiłaś twarde warunki aktualnej wówczas liderce rankingu. Co ty zapamiętałaś z tego boju? To naprawdę było tak blisko? To było na wyciągnięcie ręki, pokonanie Garbini Muguruzy?
Zdecydowanie. W drugim secie pokazałam, że potrafię grać dużo lepszy tenis tak naprawdę niż ona w danych momentach i gdzieś tam znalazłam sobie sposób, w jaki sposób z nią grać. Szkoda po prostu, że byłam już tak zmęczona. To był chyba szósty mecz pod rząd, a nie miałam za bardzo dni przerwy między, także ja byłam już tam naprawdę na wykończeniu i szkoda, że jednak fizycznie nie dałam rady, bo gdzieś tam jednak przy samej końcówce z samej gry było wszystko w porządku, jednak z samej gry ja głównie wygrywałam te punkty, aczkolwiek nie byłam już w stanie serwować, miałam gdzieś tam skurcze i tego trochę żal, że nie miałam takiej szansy nawet się pokazać w 100%, a wiedziałam, że potrafię się zaprezentować dużo lepiej, więc to był taki żal, że jednak gdzieś tutaj byłyśmy nierówno traktowane i to udało się odczuć.
Magdalinety, znakomita tenisistka poznańskiego AZS-u. Myślę, że jeszcze będziemy w kolejnych audycjach w Sportowym Rytmie, także w naszych serwisach, mówić o planach Magdy na 2018
rok. Która już niedługo wyjeżdża do Chin na takie tradycyjne miesięczne zgrupowanie. Magda mówiła, że dobrze się tam czuje i oby naładowała akumulatory na kolejny sezon.
No właśnie, bo to ważne, to bardzo wyczerpujący sport, zresztą zawodowy sport taki właśnie jest. Ale o jeszcze większym i wytrzymałości, o wielkim wyzwaniu i o wielkich triumfach mówić będziemy już za kilka minut w rozmowie z kolejną znakomitą sportsmenką. Będziemy Państwa zapraszać na spotkanie z wielkomistrzynią ultrabiegania Patrycją Bereznowską. To aktualna mistrzyni świata w biegu 24-godzinnym w Belfaście oraz zwyciężczyni legendarnego biegu Spartathlon z Aten do Sparty w Grecji. Uwaga, na dystansie 246 km. Z tą super biegaczką spotykamy się już za niespełna dwie minuty.
Dostępna także w internecie na stronie www.radiopoznań.fm w zakładce Sport.
Wielkie wydarzenie, mistrzyni świata w biegu 24-godzinnym, zwyciężczyni Spartathlonu, pani Patrycja Bereznowska. Ile pani udało się przebiec przez 124 godziny na mistrzostwach w Belfaście?
Bardzo niewiele brakło do 260 km, bo raptem 9 metrów. No niestety w trakcie biegu nie wie się, jaki będzie ostateczny wynik, dlatego że na końcu jest zrobiony domiar. No przyznam się, że jak dowiedziałam się, że brakło 9 metrów, to trochę mi było szkoda.
A z kolei 246 km z Aten do Sparty, ten słynny i zakorzeniony także w głowach kibiców biegania, piękny, antyczny dystans. Ile pani zajął czasu?
24 godziny, 47 minut, 18 sekund. Nowy rekord trasy kobiet. Prawie godzinę dłużej niż bieg 24-godzinny, ale no inny charakter trasy, jednak bardziej wymagający. Duża część biegu w nocy, część przez górę Sangras. Spodziewałam się, że to będzie okolicy 25 godzin. Wyszło mniej, co bardzo cieszy.
Pani Patrycja, mówi pani o tym z tak cudownym, ogromnym spokojem. Dla przeciętnego świetlnika jest to wręcz niewyobrażalne. Jak pani doszła do pokonywania takich dystansów w tak długim czasie?
Naturalną wytrzymałość miałam zawsze. Gdzieś w głowie i w marzeniach było łamanie pewnych swoich słabości, pokonywanie pewnych barier. I tak naprawdę zawsze marzyło mi się, żeby tak wewnętrznie właśnie stoczyć taką walkę, no i wygrać. Póki co mi się udaje i wracam z tych biegów naprawdę zadowolona.
Przyzna pani, że czasami dziennikarskie pytania głupawo brzmią, na przykład po zakończeniu biegu na 100 metrów, na 60 metrów w hali, kiedy co pani, pan czuła podczas takiego biegu? A co można czuć przez bieg 24-godzinny?
No tak, tutaj jest czas na to, żeby rzeczywiście te odczucia były bardzo różne. Uczucia zarówno to, co dzieje się z ciałem, jak i to, co dzieje się w głowie. To jest ogromna amplituda. Od radości, euforii, po momenty, kiedy człowiek jest załamany,
zdumany, pojawiają się czasami łzy, czasami łzy, nie wiem, jakiejś bezsilności, czasami łzy radości. No akurat podczas tego biegu ponad 24-godzinnego z Aten do Sparty mogłam doświadczyć wszystkiego.
Najczęściej mówi się w biegu maratońskim o kryzysach no, gdzieś w okolicy 35 kilometra. No więc jeżeli jest 60 kilometrów lub 246 kilometrów, to kiedy te kryzysy przychodzą największe?
To znaczy tak, na każdym biegu dzieje się to troszeczkę inaczej i te kryzysy pojawiają się w innych momentach. No ale oczywiście z reguły nie ma mowy o kryzysie gdzieś na 30 czy 40 kilometrze, ale myślę, że wszystko, co jest powyżej 200 kilometrów, jest naprawdę dużym wyzwaniem dla ciała. Specyfika trasy Spartatlonu jest taka, że ta trasa jest różna miejscami, więc podejrzewam, że okolice pomiędzy 140 a 160 były dla mnie dosyć trudne. O dziwo, Góra Sangras, legendarna, na której zresztą wielu zawodników kończy wyzwanie, nie jest w stanie jej pokonać, była dla mnie dosyć lekka. Również bieg po samej górze przychodził mi dosyć lekko, natomiast dosyć ciężko znosiłam już ostatnie 30 kilometrów, chociaż biegłam tam szybciej niż wcześniej, ale myślę, że trudność polegała na tym, że był to bieg samotny brzegiem ruchliwej ulicy, gdzie samochody cały czas oślepiają biegacza i nie jest to po prostu komfortowe, kiedy się nic nie widzi. Natomiast no, zawsze te ostatnie kilometry to jest już takie uskrzydlenie i pojawia się energia nie wiadomo skąd i z reguły udaje mi się na końcówce przyspieszyć. A kryzysy w biegach ultra, one się pojawiają i mijają. I to jest tak, że to nie będzie jeden kryzys, tak jak najczęściej jest to w biegu maratońskim, tylko że po prostu trzeba czekać na tą falę energii, która się pojawia i znika. Przyzwyczaić się do tego.
Ktoś pomyśli, ile że dziewczyna Patrycja Bereznowska na milionach dolarów i dlatego ma tyle czasu, żeby sobie poświęcić się tak ogromnej pasji, tak długiemu bieganiu. Tymczasem to nie jest pani jedyne zajęcie. Zresztą ma pani czas także na pracę naukową. Jest pani doktorem nauk rolniczych, prawda? Na Akademii Rolniczej w Lublinie. I jeździectwo było takim jakby pierwszym wyborem, tak to można określić?
Zakochałam się w koniach dosyć późno, bo w wieku 17 lat i już w szkole średniej wiedziałam, że to będzie mój kierunek studiów. Potem po studiach udało mi się zrobić doktorat na Akademii Rolniczej, wtedy Akademii Rolniczej w Lublinie. Natomiast pracę naukową porzuciłam na rzecz praktyki i aktualnie trenuję konie i jeźdźców i to jest mój pierwszy zawód, dlatego że cały czas bieganie jest dla mnie hobby, przyjemnością i strasznie mnie to cieszy, że cały czas to jest właśnie coś, co nie stawiam jak gdyby, że muszę na tym zarobić. A z drugiej strony mój zawód jest też ogromną moją pasją, więc myślę, że jestem pod tym względem bardzo szczęśliwym człowiekiem, że rano idę z pasją do pracy, a potem idę z pasją na trening.
Skoro zostało się zwyciężczynią Spartatlonu, skoro jest się mistrzynią świata w biegu 24-godzinnym, to jakie wyzwania sobie można teraz stawić w głowie?
No, na świecie jest dużo ciekawych biegów i wyzwań. Kolejnym wyzwaniem jest bieg 24-godzinny w Chinach już w grudniu. Natomiast jako wyzwanie bardziej traktuję bieg 48-godzinny, bo to będzie mój debiut na tym dystansie i pod koniec stycznia w Atenach mam zamiar poznać, jak smakuje bieg 48-godzinny.
A zerknęła pani, jaki jest rekord świata w tym biegu 48-godzinnym? Już pani kiwa głową.
nie byłabym sobą, jakbym nie sprawdziła i jakbym nie pomyślała o tym, czy jest to do zrobienia.
Ile?
397 i 386 bodajże. Jeden jest na bieżni, drugi na asfalcie.
Kilometrów.
Zgadza się.
W sportowym rytmie.
26 minut po godzinie 19. Przed chwilą rozmawialiśmy o ultrabieganiu. No to teraz kolejne szersze spojrzenie na całą polską lekkoatletykę w 2017 roku.
Sezon 2017, Pole Królowa Sportu, rok poolimpijski. Oglądaliśmy fantastyczne dla Polaków Mistrzostwa Świata w Londynie, inne ciekawe meetingi. Wiemy, że złote kolce zdobyli Anita Włodarczyk, młociarka, i Piotr Lisek, tyczkarz. Jak ocenia ten sezon polskiej lekkiej atletyki znany komentator telewizji Eurosport, pan Janusz Rozum?
Kolejny raz nie potwierdziła się taka informacja, że spełnia się jedna szansa na trzy. My w tej chwili mamy znów nieprawdopodobne dużo medali, sukcesów w porównaniu z szansami, które nam się daje przed mistrzostwami. Zaczęło się przecież bardzo dobrym Belgradem. Niezwykle ciekawe były, chociaż kontrowersyjne z różnych powodów, drużynowe mistrzostwa Europy, ale też tam bardzo dobrze wypadliśmy we francuskim Lille. No i Londyn podobnie był niezwykle udany. No, a to, że mistrz świata Fajdek nie zdobył złotych kolców, no bo taka jest w tej chwili konkurencja, prawda, w polskiej lekkoatletyce. Także myślę, że między innymi powodem może być to, że no, są takie kraje, które mają spory problem z dopingiem, który jest coraz skuteczniejszy, paszporty biologiczne krwi wiele tutaj wyjaśniają, no a Polacy w dalszym ciągu bardzo dobrze sobie z tym radzą, bo my wielkich wpadek nie mieliśmy w ostatnich latach.
Panie Januszu, koronna konkurencja to wciąż rzut młotem i ten męski i kobiecy, bo tak troszeczkę ścienia, ale doskoczyła do Anity Włodarczyk Malwina Kopron na przykład.
Tak, ona znacznie bardziej dojrzała niż można się było spodziewać po tych jej pierwszych sukcesach jeszcze w wieku juniorskim. No i to świetnie, że Anita ma w tej chwili taką rywalkę, podobnie jak Fajtka wspiera Nowicki, prawda? Więc jakbyśmy wracali do tego Wunderteamu, gdzie zawsze mieliśmy parę bardzo dobrych zawodników w różnych konkurencjach. Teraz te techniczne konkurencje też się poprawiają. Oczywiście nie wszystkie. Znów czekamy na jakąś tyczkarkę, która by potrafiła wyskoczyć, bo tyczkarze się trzymają znakomicie, prawda? Mimo kontuzji Sobery, para Lisek-Wojciechowski jest bardzo dobrze, także dobra. No a młot na całym świecie ma jakieś problemy, żeby powrócić do tamtych wyników, które były kiedyś, ale nie młot polski.
A biegi, które zawsze są też takim smaczkiem królowej sportu. Krzczot, Lewandowski, Jóźwik, sztafeta 4x400 metrów. To są te symbole biegowe teraz?
No tak, tak to się jakoś porobiło, że 800 metrów to jest ten papierek lakmusowy białych zawodników, bo w sprincie się nie mogą pokazać, na dłuższych biegach tak samo i na 800 metrów tutaj jeszcze można coś powalczyć. No i w dalszym ciągu sobie z tym bardzo dobrze radzimy. Co prawda Joanna już miała gorszy sezon, ale za to Angelika Cichocka już wyzdrowiała po tych problemach, które miała w tamtym roku w drugiej części sezonu. No i zaskoczyła wszystkich nie tylko skutecznym biegiem na 1500 metrów, ale i na 800, niejako zastąpiła Joannę Jóźwik. Także to 800 metrów jest bardzo obiecujące. No a poza tym Lewandowski 1500 metrów coraz lepiej się czuje. Pojawiają się nowi zawodnicy, tak jak Rozmych, który młodzieżowiec, ale zaskoczył też bardzo dojrzałą decyzją biegania i 1500 i 800, mimo że no miał jakieś problemy zdrowotne, ale przyjechałem po naukę, będzie wszędzie startować. Także fajnie, że to tak się wszystko rozwija.
Tutaj. I na koniec króciutko, ta perspektywa, wiem, że pytam jeszcze w dość odległej perspektywie też czasowej, ale to medalowe myślenie lekkoatletyczne w kontekście igrzysk w Tokio, to jest optymizm?
Ja myślę, że tak, bo nasza czołówka nie jest bardzo wyeksploatowana. Skończył karierę Tomasz Majski, który był najstarszy, ale te pozostałe osoby to jeszcze powinny, jeżeli nie będzie jakichś poważnych kontuzji, bez problemu dociągnąć w bardzo wysokiej formie, mimo że to, tak jak pan mówi, panie dyrektorze, jeszcze trochę czasu nam zostało, no ale liczymy, że nawet jeszcze dojdą na jakieś nasze kolejne młode talenty, o których w tej chwili jeszcze nie wiemy, ale stara gwardia trzyma się znakomicie.
I'm
27 minut, godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie i tradycyjny mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Mówiliśmy już o pierwszoligowym ekstraklasowym występie Kolejorza i porażce w Zabrzu z Górnikiem 1-3, o drugoligowej Warcie, która jest wiceliderem tabeli po wygranej z Garbarnią Kraków wczoraj 1-0. No to teraz o piłkarskiej trzeciej lidze w grupie drugiej. Oto rezultaty 14 kolejki spotkań. Rezerwy Pogoni Szczecin pokonały Górnika Konin 2-0. W Daświecie zremisowała z Energetykiem Gryfino 1-1. Centra Ostrów Wielkopolski przegrała z Toruńską Elaną 0-1. Wieżyca Pelplin pokonała GKS Przodkowo 1-0. Klub piłkarski Starogard przegrał z rezerwami Lecha Poznań 0-2. Unia Solec Kujawski przegrała z KKS-em Kalisz aż 0-6. Kotwica Kołobrzeg pokonała Jarota Jarocin 3-1. Świt Skolwin wygrał z Polonią Środa Wielkopolska 5-0. A Sokół Kleczew zwyciężył Bałtyk Gdynia 1-0. Na prowadzeniu w tabeli Świt Skolwin, który ma 32 punkty, a na drugim miejscu KKS Kalisz, na koncie tej drużyny 31 punktów.
W czwartej lidze w grupie północnej 15 kolejka, w której Nielba Wągrowiec zremisowała z GKS-em Dopiewo 1-1. Sparta Obornicki pokonała Tarnowie Tarnowo Podgórne 4-1. Lubuszanin Czcianka przegrał z Mieszkiem Gniezno 1-4. Kotwica Kurnik wygrała z Pogonią Łobrzenica 2-1. Iskra Szydłowo pokonała Orła Pniewy 5-0. Unia Swarzędz wygrała z Huraganem Pobiedziska 2-0. Grom Plewiska przegrał z Wartą Międzychód 1-3, a GLKS Wysoka uległa Wełnie Skoki 0-1. Na prowadzeniu w tabeli czwartej ligi grupy północnej Mieszko Gniezno z kompletem 45 punktów.
W grupie południowej Wielkopolskiej czwartej ligi piłkarskiej Wiktoria Września zagrała mecz w Gołuchowie z tamtejszym LKS-em. Padło 5 goli, a drużyna Wiktorii Września wygrała ten wyjazdowy mecz 3-2 i dzięki temu zachowała fotel lidera z dorobkiem 36 punktów. A w innych meczach 15 kolejki w tej grupie Pogoń Nowe Sędzierzyce zremisowała z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski 1-1. PKS Racoty przegrał z Polonią Leszno 0-3. Ostrowia zwyciężyła Polonię Kępno 1-0. Odolanowia uległa Koronie Piaski 1-2. Turturek zremisował ze SKP Słupca 1-1. Kania Gosteń wygrała z Wiktorią Ostrzeszów 2-1. A w meczu Rawi-Rawicz z Obrom Kościan remis 0-0.
W Ekstralidze Kobiet 12 kolejka. Nasz wielkopolski jedynak, mistrzynie Polski Medyk Konin, wygrał na wyjeździe z Gosirem Piaseczno 5-2. A w pozostałych spotkaniach tej 12 serii gier Górnik Łęczna wygrał z SMS-em Łódź 6-0. AZS PWSZ Wałbrzych pokonał Olimpię Szczecin 3-1. AZS Wrocław przegrał z Czarnymi Sosnowiec 1-3. Mitek Żywiec pokonał Unifriz Górno 1-0, a AZS Kraków zremisował ze Sportową Czwórką Radom 2-2. Na prowadzeniu w tabeli Górnik Łęczna ma 31 punktów, ale Łęcznianki rozegrały 12 spotkań. Drugi w tabeli Medyk Konin rozegrał 11 meczów i ma 30 punktów.
Na zegarze za 23,5 minuty godzina 20. Marcinki Kępno to klub, którego wychowankiem jest Kamil Drygas, który zdobył wyrównującą bramkę dla piłkarzy Pogoni Szczecin w meczu z warszawską Legią. To jest końcówka już tego spotkania, które kończy także 15. kolejkę piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Teraz jakiś uraz widzimy tutaj na podglądzie Kamila Drygasa. Trwają zabiegi medyczne, no ale w różnych ośrodkach Wielkopolski rodzą się futbolowe talenty, zatem my dzisiaj wspólnie z Grzegorzem Hałasikiem zajrzyjmy do Środy Wielkopolskiej, gdzie Grzegorz przyjrzał się miejscowej Polonii, klubowi, który ma ponad 20 drużyn.
Czasami warto wybrać się na piłkarską wyprawę poza stolicę Wielkopolski. Odwiedziliśmy Środę Wielkopolską. W połowie stawki grupy drugiej, trzeciej ligi znajduje się Polonia. Może nie jest to jakiś wynik imponujący, ale prezes Rafał Ratajczak powiedział mi przed chwilą, że Polonia Środa to są aż 22 drużyny.
Popyt na piłkę nożną w Polsce, w Wielkopolsce jest bardzo duży. Dlatego my, Polonia Środa, klub, który stara się być reprezentacją powiatu średzkiego, umożliwia trenowanie każdemu chętnemu. Od skrzata poprzez wszystkie kategorie wiekowe, poprzez seniorów, dwie drużyny seniorskie i drużynę oldboyów. Mamy także od wielu lat w Polonii Środa Wielkopolska drużynę kobiecą. 22 drużyny mamy zgłoszone do rozgrywek Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Trenują jeszcze skrzaty. Kolejne kilkudziesięciu piłkarzy w średzkich przedszkolach pod nadzorem trenerów z Polonii Środa trenuje też kolejnych kilkudziesięciu najmłodszych zawodników. W samej sekcji piłki nożnej KS Polonia Środa uprawnionych do gry jest 504 zawodników.
To trzeba zatrudniać trenerów.
Tak, no wiadomo, Środa Wielkopolska jest miastem 22-tysięcznym tylko. W związku z tym jest już lekki problem z tym, aby znaleźć odpowiednio wyszkolonych, odpowiedzialnych trenerów. Posiłkujemy się trenerami z innych miast. Rozsądne wynagrodzenie. Między 500 a 2000 zł trener w Polonii Środa Wielkopolska może zarobić. Uczestnicy zajęć płacą składki. Kosztuje 50 czy 60 zł uczestnictwo miesięczne. To dzięki temu, że gmina Środa Wielkopolska wspiera szkolenie dzieci i młodzieży na swoim terenie i my jako klub otrzymujemy dotacje przede wszystkim właśnie na szkolenie dzieci i młodzieży.
A jeśli chodzi o drużynę seniorów, z czego ona żyje?
To już jest bardzo poważna liga, obejmująca swoim zasięgiem 4 województwa. Budżet klubu trzecioligowego to jest co najmniej kilkaset tysięcy złotych. Na to składają się pieniądze od sponsorów, częściowo od samorządów, no ale też mamy wpływy z biletów.
Jakie plany ma trzecioligowy zespół w tym sezonie?
Chcielibyśmy być jak najwyżej. Taki plan, jaki sobie założyliśmy na koniec rundy jesiennej, byłoby miejsce w pierwszej trójce. Oczywiście wiosną chcielibyśmy powalczyć nawet o awans do drugiej ligi. Środa może się tutaj pochwalić budową bardzo nowoczesnego stadionu, typowo piłkarskiego, który będzie wizytówką Środy, powiatu średzkiego, ale będzie też, myślę, wizytówką województwa wielkopolskiego. Ostateczna data to jest 1 października 2019, kiedy klub sportowy Polonia Środa Wielkopolska świętować będzie swoje stulecie działalności.
Czy Środa Wielkopolska, gmina, powiat jest wystarczającym terenem, by trzecioligową drużynę złożyć zawodników przede wszystkim ze swojego terenu?
Posiłkujemy się zawodnikami przede wszystkim z Poznania, bo to jest największy ośrodek najbliżej nas położony. Trzeba też powiedzieć, że nasi najzdolniejsi wychowankowie Polonii Środa nie grają w Polonii. 17, 18, 19-latkowie grają. Dwóch w Pogoni Szczecin, dwóch gra w Lechu Poznań, w drużynach juniorskich, a my zbieramy tych, dla których gra w trzeciej, czy ewentualnie w przyszłości w drugiej lidze jest wielkim wyróżnieniem.
Pierwszy zespół w trzeciej lidze, rezerwy w A-klasie, Old Boye, próbują swych sił w Regionalnym Pucharze Polski. A gdzie są kobiety z Polonii Środa?
Kobiety od kilku lat są w drugiej lidze. Przez 3 ostatnie sezony zajmowaliśmy drugie miejsce w drugiej lidze, a tylko pierwsze miejsce było premiowane awansem. Nadal walczymy o awans do pierwszej ligi. Mamy tutaj bardzo silnego, przede wszystkim lokalnego rywala Kotwica Kórnik. W tym sezonie będzie reorganizacja pierwszej ligi i ekstraligi kobiet. Jest większa szansa, ponieważ zespół z pierwszego miejsca awansuje bezpośrednio, a zespół z drugiego miejsca będzie grał baraż o awans do pierwszej ligi, więc liczymy, że w tym roku za czwartym razem dojdziemy już do pierwszej ligi.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Can't afford when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything.
Audycja dostępna także w internecie na stronie www.radiopoznań.fm w zakładce Sport.
Kontynuujemy wątek ewentualnego powstania wielkiej, nowoczesnej hali sportowej w stolicy wielkopolskiej w Poznaniu, która mogłaby przyjmować te największe imprezy rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w wielu grach zespołowych, jednocześnie służyć wielkim koncertom muzycznym. Czy rzeczywiście coś takiego tutaj w Poznaniu powinno powstać, bo wiemy, że arena to jest niestety już architektoniczna, choć miła, staruszka. Zenon Milczewski, Telewizja Polska, Poznań.
Nareszcie ktoś o tym mówi, nareszcie ktoś o tym myśli i mam nadzieję, że poważnie o tym myśli i chce, żeby taka hala była. No bo na razie jesteśmy za ściankiem, jeśli chodzi o możliwości zorganizowania dużych imprez sportowych, międzynarodowych. Poznania nie ma na mapie polskiej w tej chwili. Jest Gdańsk, jest Kraków, jest Gdynia, Trójmiasto, Łódź, a Poznania nie ma i to nie ma już od wielu lat. Przecież nasza drużyna koszykarzy jako pierwsza w Europie grała w rozgrywkach europejskich i myśmy te mecze umieli organizować. Kibice umieli się zachowywać na tych meczach, a teraz nie ma nikogo. Gdybyśmy nawet z nieba nam spadł jakimś cudem mecz europejski, to nie wiem, czy znaleźliby się ludzie, którzy by umieli to organizować. Myślę o biletach, zaproszeniach, VIP-ach, bankietach, transporcie, gastronomii, hotelach itd., itd. To taka hala napędza całe miasto. Nie tylko to jest samo wydarzenie sportowe, ale to jest cała infrastruktura, otoczka, działacze, profesjonalni organizatorzy, nie tacy z przypadku, którzy dzisiaj są, jutro ich nie ma, albo odwrotnie.
Myślę, że ty jako człowiek kochający także lekką atletykę, gdzieś tam oczyma wyobraźni w takiej wielkiej hali, za którą jesteś, jak słyszę, widziałby na przykład halowe Mistrzostwa Świata. To, czego doświadczyli kibice w Trójmieście.
No właśnie, w Sopocie były Mistrzostwa Świata. Piękne, udane, byliśmy chwaleni za te Mistrzostwa Świata. Nasi zawodnicy zdobywali medale, tytuły Mistrzów Świata, jak chociażby Lidzinko w skoku z wyż.
Twoim zdaniem ta hala to nie taki RZ na przykład na 5-8 tysięcy, mimo że większe tereny, ale raczej obiekty wielofunkcyjne. Od hokeja na lodzie, motocrossu, lekką atletykę, igry zespołowe i koncerty.
No tak, i wtedy taki, musiałby być menedżer takiej hali, albo menedżerowie, którzy by żyli, mieli nazwijmy to procent od zysków takiej hali, którzy byliby zainteresowani, żeby tych imprez było co tydzień albo co dwa tygodnie, a nie jedna w roku, bo wtedy wiadomo, że wtedy były problemy finansowe. Co jeszcze chciałem dodać, to to, że taka Bydgoszcz, która jest o połowę mniejsza od Poznania, ma piękny stadion lekkoatletyczny, ma piękną halę łuczniczkę i ma halę do rozgrzewki. I tam już się odbywają najważniejsze imprezy. A my, Poznań, taki duży, słynny, wielki, mający duże mniemanie o sobie, nie mamy czegoś takiego.
Ciekawi jesteśmy także Państwa zdania na ten właśnie temat. Czy powinna wielka hala sportowa, widowiskowa, wielofunkcyjna przede wszystkim powstać w stolicy Wielkopolski? Zatem zapraszamy Państwa do tej rozmowy jutro o 22.10 w kolejnym wydaniu audycji Sportowa Arena na antenie Polskiego Radia Poznań. Naszymi gośćmi będą m.in. poseł Bartłomiej Wróblewski, który jest takim inspiratorem właśnie wybudowania tej hali tutaj w stolicy Wielkopolskiej, także szefowie Wielkopolskich Związków Sportowych w grach zespołowych. Szef Wielkopolskiej Piłki Ręcznej Marek Werle, szef koszykówki Wojciech Chomicz oraz szef Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Broński. Zapraszamy Państwa także do dyskusji jutro w Sportowej Arenie o 22.10. Czy taka hala, wielka hala, w której, nie wiem, mogą odbywać się na przykład zawody w windsurfingu, nie tylko lekka atletyka, gry zespołowe, wielkie koncerty muzyczne, czy to jest Poznaniowi potrzebne i w jakim czasie jest to potrzebne. Jutro Sportowa Arena o, mam nadzieję, nowej arenie w stolicy Wielkopolski. 22.10 już teraz serdecznie polecamy, a my wybierzemy się za dwie minutki niespełna do obecnie istniejącej 40-letniej poznańskiej areny. Tam dzisiaj królowała mini siatkówka i naprawdę fajna sportowa zabawa wielu dzieciaków z całej Polski. Naprawdę spory gwar dzisiaj w poznańskiej arenie. Kolejny dzień turnieju niepodległości Enea Mini Siatkówki. Między innymi goście nie tylko z Wielkopolski, ale także przybysze z innych zakątków kraju. Skąd na przykład?
My jesteśmy akurat zespołem z Mosuwala Warszawa. Na turnieju zgłosiliśmy dwa zespoły. Gramy w rozrywkach mazowieckich, tak, w lidze. No i tak jak tutaj obserwujemy, jest grono, które powtarza się i w zeszłorocznym turnieju Kinder Plus Sport w finałach brało udział, tak? Więc tutaj cały czas między sobą wojujemy. Na Salski Konrad prowadzę grupę rocznika 2005 w naszym klubie Mosiwala Warszawa.
Jeśli chodzi o ten wasz klub, to jest klub też często słusznie uważany za taką wylęgarnię siatkarskich talentów, wielu reprezentantów kraju. To pokolenie, które teraz startuje w mini siatkówce, pańskim zdaniem też ma szansę przebijać się w tej hierarchii siatkarskiej?
Tak, oczywiście. Polska to jest kolebka siatkówki, prawda? Więc zawsze jakieś tam młode talenty wybiją się i czy to w reprezentacji, czy to w naszej polskiej lidze pierwszej, czy w drugiej, czy w trzeciej. Na pewno każdy z chłopców tutaj gdzieś swoje miejsce znajdzie, więc miejmy nadzieję, że tych talentów będzie jak najwięcej, że ta siatkówka będzie sprawiała im przyjemność, no i że może w przyszłości będziemy mogli kibicować i cieszyć się, że mamy fajnych wychowanków, tak? Którzy grają gdzieś tam na arenie krajowej, a może gdzieś tam na świecie nawet.
Na czym te rozgrywki tutaj w trójkach i czwórkach dzisiaj polegają? Już te punkty są liczone? Bo myślę, że wideoweryfikacji to jeszcze nie ma.
Tak, oczywiście. Na razie jeszcze dzieci mają się tutaj bawić, sprawiać im to przyjemność. Wiadomo, jest rywalizacja sportowa, jak to w grach zespołowych, więc to też jest super, uczy te dzieci współpracy w zespole, rywalizacji, tak? No tutaj turniej, wiadomo, trójki, czwórki, chyba po 16 zespołów w czwórkach jest na pewno, bo ja mam akurat tutaj swoje drużyny. Gramy systemem 4 grupy, po 6 zespołów każdy z każdy, więc dużo grania. No i teraz grupy finałowe, po 2 zespoły najlepsze wychodzą z każdej grupy i grają 1-6 i tak dalej. W trójkach podobny system, tak, tylko trochę więcej chyba zespołów jest. Jesteśmy, walczymy, dobrze się bawimy.
Na turnieju niepodległości w mini siatkówce także goście z Kędzierzyna, Koźla, mistrzowskiego miasta polskiej męskiej siatkówki.
Marcin Nurski, jestem nauczycielem i trenerem piłki siatkowej w PSP 11 Kędzierzyn-Koźle.
No właśnie, chyba w takim mieście to łatwo zachęcać dzieciaki do siatkówki.
Czy jest na pewno jako Zaksa duży motor napędowy dla dzieciaków, bo nie szarujmy się, akurat ci, co ze mną są, regularnie chodzą na mecze Zaksy, obserwują zawodników Zaksy, każdy ma jakiegoś tam swojego, powiedzmy, lidera, który mu się podoba. No i to nakręca na pewno, to nakręca.
Widzi pan talenty, które mogą podtrzymywać świetną pasę kędzierzyńskiej siatkówki, tutaj już mini siatkówce?
No myślę niewątpliwie. No u nas akurat ze szkoły to 2 byłych uczniów, których miałem w mini siatkówce, to są aktualnie zawodnikami Zaksy Kędzierzyn-Koźle, Kamil Semeniuk i Kornel Banach. Także jeszcze jeden zawodnik, który od nas wychodził z mini siatkówki, Filip Roque de Oliveira, jest reprezentantem Polski w Jastrzębskim Węglu gra. Także myślę, że no na pewno co jakiś czas jakieś talenty się trafią, poparte ciężką pracą, trafiają gdzieś tam na jakieś wyższe szczeble siatkarskie.
Trzeba mieć trochę cierpliwości jeszcze na tym pułapie rozgrywek. Myślę o pracy trenera.
No na pewno, to są dzieci. Gdzieś tam wszyscy mówią, że to jest taka najcięższa, najbardziej mozolna praca. Raz zachęcić te dzieci, 2 pracować, bo tu tak naprawdę uczy się od podstaw. Każdego dziecka trzeba nauczyć podstawowych elementów, a siatkówka no nie jest łatwym sportem do nauczenia. Nie jest oparta o naturalne ruchy człowieka, jak tam kozłowanie, rzuty, które wszystkie dzieci robią, a odbicia są takie no nienaturalne dla każdego dziecka i to jest trudne. Ale jak dziecko to poczuje, to na pewno pasja później go ogarnia i jest super.
Miło przyjechać do areny, do miasta, które nie ma zawodowej siatkówki.
No na pewno, już tu jestem chyba 4. raz, także no super, na pewno turniej na bardzo wysokim poziomie, najlepsze marki, kluby z całej Polski, więc no super, naprawdę cieszymy się, że możemy tu być.
Yeah.
Wschodnie sztuki walki w Poznaniu, w całej Wielkopolsce zyskują na popularności. Coraz więcej osób uprawia najróżniejsze tego typu sporty, m.in. aikido. W Poznaniu w Suchym Lesie jest taka możliwość. Już 20. urodziny obchodzi klub Shindojo. A o aikido chcielibyśmy właśnie porozmawiać ze współzałożycielem tegoż klubu, Adamem Mańkowskim.
Razem z przyjacielem Wojtkiem Drągim od dziecka ćwiczymy aikido. Także po osiągnięciu stopnia mistrzowskiego przeprowadziliśmy się do Poznania, żeby rozpocząć studia, aby kontynuować pasję. Otworzyliśmy dokładnie 20 lat temu klub, który teraz stał się jednym z największych klubów aikido w Polsce. Jako dziecko szukałem aktywności ruchowych. Wcześniej ćwiczyłem akrobatykę sportową i w mieście, w którym mieszkałem, akurat były treningi aikido. No i załapałem bakcyla i ta pasja tak pozostała już 30 kilka lat.
Gdybyśmy mieli wskazać takie główne, najbardziej podstawowe różnice odróżniające aikido od innych sztuk walki, takich jak karate, judo i tak dalej, co by to było?
Podstawowa różnica to taka, że aikido jest sztuką walki defensywną, nieofensywną, czyli można powiedzieć, że jest to typowa obrona, ale charakteryzuje się tym dużą płynnością ruchów, także dźwigniami, ale przede wszystkim tym, że wykorzystujemy energię przeciwnika, starając się obrócić przeciwko niemu i rozwiązać konflikt w pokojowy sposób. Taka jest główna filozofia aikido. Przede wszystkim aikido jest trudną sztuką walki, jedną z trudniejszych, bo ruch jest trudny, ale też dzięki temu jest dla każdego. I na początku 20 lat, jak ja zaczynałem ćwiczyć, to były trudne początki, był problem z dostępem do maty, do odpowiednich pomieszczeń lokalowych. Także no, było dużo wyzwań, szczególnie 20 lat temu. Udało nam się przy współpracy z ZTS-em poznańskim zdobyć matę, zdobyć fajne miejsce. Przy pomocy też w Polskiej Federacji Aikido budować ten klub, który jest teraz potężnym, bardzo dużym ośrodkiem.
No właśnie, ile osób ćwiczy u Was aikido?
Mamy trzy grupy. Dwie grupy dorosłe, zaawansowaną i początkującą. I także mamy w sumie cztery grupy, po prostu jeszcze dwie grupy dziecięce, starsza i młodsza. Także no ponad, w zależności od okresu, ponad 100 osób. Także w zależności kiedy. Aikido charakteryzuje się tym, że nie każdy, kto zacznie, biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stawia aikido przed nim, zostaje. Ale ci, co zostają, to są rzeczywiście bardzo zaangażowani uczniowie i widzimy, że aikido bardzo pozytywnie wpływa nie tylko na ich rozwój, na motorykę, ale także na sposób, w jaki funkcjonują, czy to w środowisku zawodowym, czy poza nim.
Aikido miało kiedyś ambicje, żeby wejść w program Igrzysk Olimpijskich?
Ciekawe to, co pan pytał, bo to jest ważne, nie wspomniałem o tym, w aikido nie ma rywalizacji. Tym się też różni od karate i judo, że nie ma rywalizacji, czyli brak rywalizacji już wyklucza jakikolwiek udział aikido w tego typu imprezach.
20 lat za wami, czego życzyć? Kolejnych 20, czy to trochę za mało?
No, kolejnych 20 i więcej, tak? 20 lat rzeczywiście szybko minęło, jesteśmy dumni z tego, co udało nam się zbudować. To kawał historii. Od zera stworzyliśmy jeden z największych ośrodków aikido w Polsce.
Także sztuki walki, także znakomite aikido w naszej Wielkopolsce, dlatego także o tym w audycji w Sportowym Rytmie, której za 3 minuty już minie godzina 20, zatem jeszcze 180 sekund będziemy z Państwem. Teraz szybciuteńko podsumujemy najważniejsze informacje sportowej niedzieli 5 listopada.
Brookbet Termalika Nieciecza wygrał z Piastem Gliwice 2-1, a Zagłębie Lubiny przegrało z Krakowią 1-2 w dzisiejszych już zakończonych meczach 15. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kończy się także mecz w Szczecinie, tam ostatnie fragmenty tego spotkania. Legia już właśnie grała z Pogonią 3-1, a poznański Lech w sobotę przegrał w Zabrzu z Górnikiem 1-3. A już jutro w Warszawie rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Urugwajem w Warszawie i Meksykiem w Gdańsku. Przypomnę, że w gronie powołanych jest skrzydłowy kolejorza Maciej Makuszewski. Joanna Jędrzejczyk nie obroniła mistrzowskiego pasa MMA w kategorii słomkowej. Polka podczas gali UFC w Nowym Jorku przegrała przez nokaut z Amerykanką Rose Namajunas. Łukasz Kobod i Marcelo Melo wygrali tenisowy turniej ATP Masters 1000 w Paryżu. Rozstawiony z dwójką polsko-brazylijski debel w finale pokonał grających z numerem 7 Chorwata Iwana Dodiga i Hiszpana Marcela Gronalersa 7-6, 3-6 i 10-6. To szósty w tym sezonie turniejowy triumf Kubota i Melo, a 35-letni Polak w poniedziałek zostanie nowym liderem rankingu ATP deblistów. Polskie florecistki Julia Krzanowska, Hanna Łyczbińska, Martyna Synoracka i Julia Walczyk zajęły 10 miejsce w drużynowym turnieju podczas zawodów Pucharu Świata w Saint-Maur we Francji. Wszystkie wymienione reprezentują AZT UAM Poznań. I jeszcze zaglądamy na boisko w Pile. Tam zakończył się już mecz siatkarek NA i PTPS-u, które przegrały z mistrzyniami Polski 1-3. Natomiast koszykarze BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski pokonali we własnej hali Motor Lublin 81-63 w meczu 6. kolejki męskiej ekstraklasy. Z kolei koszykarki NA i AZS-u Poznań przegrały we Wrocławiu ze Ślęzą 57-68 w swoim kolejnym meczu Basket Ligi Kobiet. Inny wielkopolski zespół Ostrowia Ostrów przegrała na wyjeździe z NR. Energą Toruń 56-62.
To było kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Jutro pierwsze spotkanie ze sportem w naszej stacji o 6.05 i o 7.45, wieczorem 19.05 i 22.05, a o 22.10 sportowa arena. Jutro o tym, czy ma szansę powstać nowa wielka hala sportowo-widowiskowa w stolicy Wielkopolski. A dzisiaj za to wydanie dziękujemy pięknie. Pracowali dla Państwa realizujący program Rafał Polacki oraz ci, którzy audycję przygotowali i prowadzili.
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.